Mam dla ciebie taką zachętę, żebyś w czasie słuchania tego słowa zastanowił się, czego potrzebujesz. Będziemy na koniec modlić się, więc jeżeli coś w twoje serce zadrga w czasie tego kazania, drgnie, to po prostu cię zapraszam później jeszcze do modlitwy na koniec. Słuchajcie, tydzień temu mówiłem słowo, jak zobaczyć progres w swoim życiu. Jak go zobaczyć w końcu, jak zobaczyć, że rzeczy się posuwają do przodu, że następuje postęp. I kto pamięta, o czym mówiłem? Dobrze, może tak pomóżmy sobie. Kogo nie było tydzień temu, tak? No, to wszystko wyjaśnia, tak, no w większości was nie było. O wdzięczności, tak? I pamiętacie, przedstawiłem taką ilustrację człowieka, który siedzi przy stole. No właściwie Bóg mi pokazał to w takim obrazie, kiedy po prostu przynoszą mu jedzenie i on po prostu ręką zgarnia ze stolika całe jedzenie, które przyniesiono. I później na nowo mu przynoszą i za każdym razem, zamiast się posilić tym, co mu stawiają na stole, on zgarnia i zrzuca to ze stolika, co mu przynoszą. I właśnie Bóg mówił o tym, że do nas w czasie tego poprzedniego kazania, że nas w życiu nie uszczęśliwia to, co mamy, tylko to, za co jesteśmy wdzięczni. Bo to, co mamy, nie może być użyte przez nas, tak jak ten pokarm, który jest przynoszony przez tego kelnera. Dopóki nie jest zjedzony, nie możemy otrzymać następnego. I nasze brak wdzięczności w naszym życiu, brak uwielbienia dla Boga, brak dziękczynienia, sprawia, że po prostu nigdy nie jesteśmy zadowoleni, nigdy nie jesteśmy szczęśliwi. I myślę, że to jest bardzo było wartościowe słowo i warte jest do cały czas wracania do niego, ponieważ to jest jednak wielki impas w życiu wielu z nas, w których już naprawdę nie wiadomo, co Bóg by mógł dać więcej nam, żebyśmy byli zadowoleni. Tak naprawdę musi się zmienić postawa, sposób patrzenia na nasze życie, musi przyjść objawienie, żebyśmy zaczęli po prostu, żeby te kółeczka naszego życia zaczęły się kręcić, żebyśmy zobaczyli, że coś drga, żeby przyszło szczęście, jakaś adrenalina i właściwe postrzeganie naszych rzeczy. Ja mieszkam, wiecie, mieszkam w pięknym miejscu. Wczoraj przez przypadek, bo zapomniałem zupełnie o tym, że Iza wyjeżdża na szkolenie na cały dzień, a dzieci mi zabrano, harcerze mi zabrali na piknik, który trwa z noclegiem aż do dzisiaj. I nagle o godzinie 10 obudziłem się z takim rzeczywistością, że jestem sam w domu i że nikogo nie ma. I wiecie, i od razu w pierwszym momencie przyszła mi myśl, no i co ja teraz będę robił przez ten cały dzień? I zaczęły napływać na mnie fale różnych emocji pod tytułem: no i teraz widzisz, teraz jesteś sam. Włączyłem sobie Facebooka. Pierwsze, co mi wyskoczyło, to takie czarno-białe, taki demot 769 przyjaciół na Facebooku. A na zdjęciu taka osoba czarna, siedząca nad taką smutną jesienną rzeką. I mówię, o, to o mnie właśnie. I cały dzień sam w domu po prostu. I wszyscy coś mają. I gdybym miał wcześniej, to bym sobie zaplanował, to bym sobie poszedł na kajak, albo bym kogoś odwiedził, wiesz. Ale bardzo szybko zorientowałem się, że jeszcze 2 czy 3 dni wcześniej moją żonę pyliłem i naciskałem, że mówię, Iza, wiesz co, tak by było cudownie, gdybym miał tak chociaż jeden dzień taki sam dla siebie po prostu, tak, żebym mógł po prostu tak gdzieś wyjechać, tak po prostu znaleźć się sam z sobą, tak ja i Biblia i Bóg, wiesz, żeby tylko całego zamieszania nie było. Wiesz, kiedy to do mnie dotarło, to zdałem sobie sprawę, że nie tak łatwo jest człowiekowi skorzystać z tego, czego on chce i co mu Bóg daje. Bo kiedy mu daje, to myśli akurat o czymś innym, co mu Bóg dał. I człowiek nigdy nie jest zadowolony i trawka u sąsiada jest zawsze zieleńsza. Dlatego zachęcam cię do tego, żebyś właśnie spojrzał, jeżeli możesz wrócić do tego kazania, jest ono nagrane, i żebyś mógł sobie je odsłuchać, to bardzo cię zachęcam. Człowieka nie uszczęśliwia to, co ma, ale to, za co jest wdzięczny. Ja wiecie, wczoraj musiałem stoczyć naprawdę konkretną bitwę ze swoim umysłem o godzinie 10 rano w sobotę. Kto to widział, toczyć bitwy z własnym umysłem o 10 rano w sobotę? Ale musiałem stoczyć bardzo konkretną bitwę z moim umysłem, żeby dojść do tego miejsca i powiedzieć: tak, Panie, Ty wysłuchałeś mojej modlitwy. Wiecie, i to później wracało takimi falami, bo poszedłem sobie z pieskiem do lasu i tak idę przez ten las i wiecie, było pięknie, było słońce i niebo nie było ani zachmurzone, ani nie było takie zupełnie błękitne, tylko było takie urozmaicone i chmury zachodziły i była zieleń i było ciepło i ja tak szedłem sobie i mówię sobie, Boże, tak Bóg jakby do mnie mówił, zobacz, ilu ludzi ci zazdrości tego, że idziesz sobie z pieskiem sam przez las i te niebo takie błękitno, białe od tych chmur i urozmaicone, i ta przyroda. Ja mówiłem, Boże, no i co z tego, że tak sielsko i anielsko? I to jest ciekawe. To jest ciekawe, jaką my naturę mamy. Pamiętam, kiedyś jeden pastor opowiadał, że na pewnej konferencji zbierali pieniądze na zrobienie bruku, płotu i tam zasadzenie paru roślinek przed zborem, bo mieli w takim terenie industrialnym zbór postawiony, się modlili na tej trzydniowej konferencji, zebrali całą kwotę. On w poniedziałek zrobił, skontaktował się z firmą, która kładzie te bruki, która sadzi te roślinki, podliczył sobie wszystko i stwierdził, że dokładnie zebrali na to, co potrzebowali. Na tą kostkę, na te roślinki, na to ogrodzenie i dokładnie, i chwała Bogu. I mówi, jak tylko to podliczył i to się zorientował, to od razu sobie pomyślał, ale jakby było fajnie, jakbyśmy tam jeszcze mieli takie latarnie ładne, takie oświetlenie, jakiś szyld i właściwie to szkoda, że nie zebraliśmy więcej. I Bóg od razu do niego tam zapukał i mówi, ile czasu potrzeba człowiekowi, żeby przestał być wdzięczny? Stu ile? Chwila. To jest myk, to jest jedna myśl, która wszystko przestawia i już po prostu jest ble. Kobieta po prostu czeka na męża po prostu latami, w końcu go ma. I ile potrzeba, żeby zaczęła mieć pretensje o los, który ją spotkał, tak? I tak samo jest z facetem, który po prostu, który czeka na chwilę świętego spokoju, jak ty masz święty spokój, to zaczyna się pierwsze, o czym się zastanawiać, to jest to, jaki sens w ogóle ma jego życie. To o mnie. Więc to jest sprawa wdzięczności, żeby zobaczyć postęp w swoim życiu, jest absolutnie kluczowa. Drogą do postępu w naszym życiu nie jest, że Bóg nam będzie dodawał kolejne zasoby do naszego życia. Że nagle Bóg nam da więcej czasu, że Bóg nam da troszkę więcej pieniędzy, że Bóg nam da więcej relacji, że Bóg coś zmieni w okolicznościach, że nasze dzieci zaczną się lepiej zachowywać. Nie, dodawanie do naszego życia jest złudne. Ono nie daje nam szczęścia, jeżeli my w naszym życiu nie pozostajemy cały czas wdzięczni za to, co Bóg uczynił w naszym życiu. I to, co właśnie, to jest cały czas powtórka z zeszłego tygodnia, ale ona jest tak ważna, aż nie mogę ruszyć się do następnego punktu. Bo po prostu bez tego nie ma żadnego progresu. Jest cały czas myślenie o tym, co dalej. Pamiętam, że parę razy słyszałem to w kościele, sam to głosiłem, a później wielokrotnie, zawsze zresztą tak jest, że co człowiek sieje, co pastor głosi w kościele, to później tym obrywa. Znaczy, to i rządź będzie. I wiele razy słyszałem od was, że wy po prostu jesteście naprawdę, dziękujecie Bogu za lepszego pastora. To było z mojego kazania akurat. I tak, bo było powiedziane, że dziękuj za pastora swego, a będziesz miał lepszego. Mnie to zawsze przerażeniem nabawa, bo to jest, Bóg na pewno odpowie na tą modlitwę. Albo tego, który jest, a za którego jesteśmy wdzięczni, odsunie, żeby dać lepszego. Albo przez to, że jesteśmy wdzięczni, tego, który jest, udoskonali, żeby był jeszcze lepszy. Wiesz, ale amen. Dzięki. Dzięki, Daniel. Dla niektórych to już suchar jest. Ale ty jesteś jeszcze świeży w tym kościele. Wiesz, i to jest tak po prostu, jest z całym naszym życiem. Dokładnie tak jest. Że to cię uszczęśliwia, za co jesteś wdzięczny dzisiaj. Wiesz, mnie uszczęśliwia ten zbór, jeżeli jestem wdzięczny za ten zbór. Mnie, pastora. Z rodziną tak jest. Mówiłem o wdzięczności za nasze duchowe życie, za zbawienie. To jest bardzo ważne, ponieważ wielokrotnie po prostu zapominamy o tym, że jesteśmy wyrwani z ciemności. Potrzebujemy naprawdę popatrzeć sobie, jak wygląda życie innych ludzi i wiedzieć, że spotkała nas, tak jak to mówi Słowo Boże, łaska. Spotkała nas niezasłużona Boża przychylność i wyposażenie do tego, że nasze życie wygląda tak, a nie inaczej, bo my sobie na to nie zasłużyliśmy. I to pobudza nas do wdzięczności. I więc nasze osobiste życie z Bogiem, dziękczynienie za zbawienie, później dziękczynienie za siebie, za to, jakimi nas Bóg uczynił, jakimi nas darami obdarzył, że Kobieta musi być wdzięczna za to, że jest kobietą. Wtedy będzie szczęśliwą kobietą. Mężczyzna musi być wdzięczny za to, że jest uczyniony mężczyzną. Wtedy będzie szczęśliwym mężczyzną. Za te cechy charakteru, za wygląd zewnętrzny, za predyspozycję, za dom, w którym się urodził, za dziedzictwo, jakie wyniósł. Czy miejskie, czy wiejskie, czy inteligenckie, czy robotnicze, czy zdolność do solidnej pracy, do wysiłku, czy umiejętność planowania, kombinowania, pisania, tworzenia, malowania, czy praktycznych zdolności. To jest bardzo ważne, żeby to, jakim jestem, być wdzięcznym. I później za bliskich, za męża, za żonę, za dzieci, za wspólnotę. I na końcu doszliśmy do tego w tym poprzednim kazaniu, za cały kraj, który jest fantastyczny. Bo nie ma drugiego takiego kraju po prostu. I po prostu i my go mamy, on jest nasz. I możemy być wdzięczni Bogu. I wiesz, człowiek, który jest wdzięczny, widzi progres przez całe swoje życie. Każdy rok jest lepszy. A człowiek, który jest niewdzięczny, który tylko zazdrości i który tylko w tym, co otrzyma, pokłada swoją nadzieję lepszego życia, ten człowiek przez całe życie jest nieszczęśliwym osiołkiem, który goni za marchewką. I nigdy nie może odpocząć i nigdy nie może powiedzieć: mam super życie. Także to było podsumowanie kazania z zeszłego tygodnia i ono jest ekstremalnie ważne. Wiesz, ono jest ekstremalnie ważne. Ja po tym kazaniu wróciłem do domu i po prostu sobie napisałem, że Boże, gdybyś miał mi nawet już nic więcej nie dać w moim życiu. A to była tak trochę taka gra słów z konferencją, na której byliśmy, jest więcej, tak? Więc wróciłem do domu i sobie myślę, Boże, ja wiem, że jest więcej, ale gdyby nawet nigdy, już nigdy nie miało być nic więcej, tylko to, co mam, to Boże, jest tak wiele. Ja tak wiele otrzymałem od Ciebie. Wiecie, ale to, żeby takie coś powiedzieć i nie siedzieć w takim zamyśleniu, jak Wy teraz, kiedy to powiedziałem, to trzeba mieć objawienie. Trzeba mieć objawienie od Ducha Świętego. Bo każdy człowiek, któremu z zewnątrz powiemy, słuchaj, ty się ciesz z tego, co masz, bo naprawdę jest super, każdy człowiek to po prostu odbije tym polem siłowym swojej niewiary i braku objawienia. Każdy to odbije. Żona do męża mówi: zobacz, jaką masz żonę! Siedzi po prostu. No, widzę. Po prostu mąż do żony mówi: zobacz, zobacz! Żona patrzy i tak. No, przecież nie narzekam, no. Przecież nie narzekam. Zgrzeszyłabym, gdybym narzekała, wiesz. O czymkolwiek, czy o finansach, ci każdy, kto powie z zewnątrz, powie: człowieku, ludzie po prostu, wiesz, daleko nie trzeba, na Białorusi, tuż za granicą, mają tak gorsze życie. Tak patrzysz, tak mówisz, co mi Białoruś? co z Białorusią wyjeżdżasz? Wiesz, trzeba objawienia, to musi przyjść od środka, to musi przyjść przez Słowo Boże, przez wiarę, przez przemianę umysłu, przez żywą relację z Bogiem i wtedy dochodzisz do tego miejsca, kiedy możesz powiedzieć: dokładnie, tak jest. Bo jeżeli nie ma tego objawienia, to tylko jesteś w miejscu takim, że mówisz: no, nie zaprzeczę, bo bym bluźnił. Masz dobre życie. Nie zaprzeczam, bluźniłbym, tym powiedział. Bóg cię zbawił, czyż to nie wspaniale? Wspaniale, taka jest prawda. Nie zaprzeczam. Czy to jest wspaniale, że masz rodzinę? Tak, to wspaniale. Lepiej mieć niż nie mieć. Czy to jest wspaniale, że masz przyjaciół? Tak, Boże, i chroń mnie przed nimi, bo z wrogami sobie sam poradzę, ale oczywiście jestem wdzięczny za przyjaciół. Wiesz, to jest bez braku objawienia, my nie jesteśmy w stanie być wdzięczni. Wdzięczność to jest coś, co przychodzi od środka, przychodzi przez serce i ożywia umysł i całe nasze postępowanie. Więc bądź wdzięczny. Nie przeczytam dzisiaj wam żadnego wersetu, które czytałem poprzednio i tam była i cała długa lista, ale słowo cały czas na okrągło dudni i bębni: bądź wdzięczny, i w tym samym czasie mówi: nie zazdrość nikomu niczego, bo zazdrość jest przeciwieństwem wdzięczności. Bo zazdrość jest tym motorem, który napędza nas do tego, żeby patrzeć w tamtą stronę i ciągle widzieć, czego mi brakuje, co jeszcze miałbym mieć, co jeszcze miałbym osiągnąć. Aleluja. To co, może nie będę mówił dzisiejszego kazania, tylko jeszcze pocisnę to z zeszłego tygodnia. Nie, dobrze, okej, przesłuchajcie sobie. Ale to ja po prostu dzisiaj nie mogłem bez tego wprowadzenia. Dobrze, to był pierwszy punkt, jak zobaczyć postęp w swoim życiu, czyli być wdzięcznym. Być wdzięcznym w przeciwieństwie do bycia zazdrosnym. A dzisiaj... I słowo, jak zobaczyć postęp w swoim życiu? I to jest takie krótkie słowo jedno, działaj. I od razu przeczytajmy sobie ze słowa parę fragmentów, o których Bóg mówi. Powiedz działaj. Działaj, okej? Okay? Człowiek wdzięczny, który jest wdzięczny za to, co od Boga otrzymał, patrzy na swoje życie jak dar i mówi, co mówi? Co by tu zrobić? Co by tu zrobić z tym wszystkim, co mam? Tak? Bo jeżeli wiele otrzymałem, Słowo Boże mówi, to od tego, kto wiele otrzymał, wiele będzie się oczekiwało. Więc jeżeli naprawdę doszedłem do miejsca objawienia, że Bóg mi tak wiele dał, no to ja mogę spokojnie stanąć i powiedzieć, no to dobrze, to jeżeli to jest, to wszystko otrzymałem, to są moje skarby, to są moje talenty, to teraz co ja mogę z tym zrobić, co ja mogę z tym uczynić, tak? Jak ja mogę wpuścić w ruch te zasoby? I dobrze, przeczytamy dwa fragmenty. Najpierw z ksiąg historycznych. Pierwsza księga Samuela, 10:7. To sobie zaznaczyłem, żeby za długo tego nie szukać. Jak ktoś ma brytyjkę, to jest strona 305. Historia z życia Saula. Wyrwę z kontekstu, przeczytam tylko dwa wersety, 10:6-7. I stąpi na ciebie duch Pana, mówi prorok do Saula. I we współ z nim ogarnie cię zachwycenie i przemienisz się w innego człowieka. A gdy te znaki wystąpią u ciebie, uczyń cokolwiek ci się nadarzy, gdyż Bóg jest z tobą. Wiecie, jak czytamy całą Biblię, to wielokrotnie w niej czytamy, co mamy robić i czego nie mamy robić. I Bóg przeprowadza nas, daje nam torę, daje nam drogę naszego życia. Jezus przychodzi, mówi, daje wam nowe przykazania, właściwie nie nowe, mówi Jan. Później tak, żebyście się wzajemnie miłowali i tak dalej, różne rzeczy. I cała Biblia wskazuje nam drogę życia. Natomiast rzadko zdarzają się takie fragmenty w Biblii, że Bóg mówi, rób co chcesz. Pamiętam, jak startowała orkiestra, pierwsze lata, kiedy startowała orkiestra, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, kiedy Owsiak po prostu wykorzystał ten cytat chyba ze świętego Augustyna, kochaj i rób co chcesz. I wtedy po prostu wielu się burzyło, że co on ma na myśli, a czy w ogóle ludzie wiedzą, że to nie Owsiak wymyślił, tylko święty Augustyn i że to kochaj, to jest tam obwarowane i że miłość to nie jest taka rób co chcesz, mimo że tam jest napisane rób co chcesz i tak dalej. Od razu się budzi takie myślenie i faktycznie ono jest słuszne, bo Biblia nie w wielu momentach mówi do człowieka rób co chcesz. Zawsze mówi bacz na tor, po którym ma stąpać twoja noga. Jak znajdziesz ten tor, to nie zbaczaj z niego w prawo i w lewo. Natomiast tutaj prorok przychodzi do Samuela, do Saula. Samuel przychodzi do Saula, tak? Kajko do kokosza. Przychodzi Samuel do Saula i mówi mu, że kiedy stąpi na ciebie Duch Święty i przemienisz się w innego człowieka i kiedy wystąpią te znaki u ciebie, to cokolwiek ci się nadarzy, uczyń, gdyż Bóg jest z tobą. I wiecie, i to jest właśnie ten mój punkt na dzisiaj, drugi, jak zobaczyć postęp w swoim życiu, który mówi o tym, że jeżeli jesteś wdzięczny za swoje życie, to nie musisz obawiać się działać. Nie musisz być osobą, która wszystko analizuje i sprawdza, czy dobrze czyni. Iż my jesteśmy dokładnie w takim miejscu, o jakim tu było powiedziane z królem Saulem. My wszyscy, mam nadzieję, chociaż może są te osoby, które tego nie uczyniły, oddaliśmy życie Jezusowi. Powiedzieliśmy, Jezu, weź moje życie, prowadź je. Co mówi słowo, co mówią dzieje apostolskie, że ci, którzy uwierzą, którzy są posłuszni, otrzymają dar Ducha Świętego, kiedy będą się nawracać. Więc my wszyscy otrzymaliśmy Ducha Świętego. Został nam dany Duch Święty. On mieszka w nas dzisiaj. I teraz, kiedy On mieszka w nas, kiedy mamy te znaki, Ewangelia Marka mówi o znakach, tak? Że tym, którzy uwierzą, takie znaki towarzyszyć będą. Nowymi językami mówić będą, na chorych ręce kłaść będą. To są znaki obecności Ducha Świętego. Więc teraz my wszyscy, którzy mamy znaki obecności Ducha Świętego, nie musimy być ludźmi, którzy żyją w obawie, co zrobić ze swoim życiem. Ponieważ Duch Święty, który jest nam dany, chce nas poprowadzić do tego, co słuszne i rozwinąć nasze życie i rozwinąć każde nasze uzdolnienie, każdą naszą możliwość po to, żeby przyszło Boże Królestwo. Człowiek może być w takim miejscu i powiedzieć tak. Okej, Boże, chcę zobaczyć progres w moim życiu. Dobrze, więc tak jak pastor Mark powiedział, będę Ci wdzięczny. Będę Ci wdzięczny, bo już mam tak wiele. Będę Ci wdzięczny, bo już mam tak wiele otrzymałem. I jestem Ci wdzięczny, bo wiem, że jak jestem wdzięczny, to jeszcze mi dasz. Ale można zrobić, można zobaczyć to tak, jak to jest powiedziane tutaj w tym słowie. Jeżeli ja jestem napełniony Duchem Świętym, jestem wdzięczny, Bóg mieszka we mnie, to ja mogę teraz zacząć żyć. Ja już nie muszę oczekiwać. Ja mogę zacząć coś robić. Ja mogę zmieniać sytuację. Ja mogę być synem króla. Słowo Boże mówi, że Bożym planem jest to, żebyśmy wszyscy byli jak Jezus, a On, żeby był tylko jako pierwszy spośród braci. Żeby świat, który patrzy na nas, widział w nas to samo, co widział w Jezusie. W tym tygodniu siedziałem wieczorem, żeby się chwilę zrelaksować, przerzucałem kanały. Nagle patrzę jakiś biblijny film. Mówię, coś jak, tak jak Palestyna, te piachy, kamienie. Mówię, co to jest, co to za film? I tak oglądamy. Mówię, taki aktor wyglądał jak ja, więc od razu powiedziałem Jezus. Broda, włosy, od razu wiedziałem, że to o Jezusa chodzi. Ale on nigdy nie grał Jezusa, ten aktor. I mówię, co to za film? Nagle patrzę, no faktycznie. Wiesz, nagle patrzę, on idzie po prostu, idzie z uczniami i przyprowadzają ślepego do niego. Wiesz, i on po prostu bierze swoje ręce, bierze piasek, robi błoto, pluje, nakłada mu na oczy i przejrzyj w imieniu Jezusa. Zabiera te ręce i ten człowiek po prostu widzi. Jest szum, zamieszanie. Ja mówię, wow, ale czad. Po chwili dowiaduję, patrzę, a to ostatnie kuszenie Jezusa. Film, który przez całe lata był taki kontrowersyjny. I mówię sobie, kurczę, nie miałem czasu, akurat musiałem już spać i nie chciałem w ogóle tego filmu oglądać tym razem, ale po prostu tak mnie to dotknęło. Mówię sobie, nawet w takim filmie, który po prostu jest jakąś taką próbą rewizji, innego spojrzenia, jakimś hollywoodzkim, niektórzy mówią knotem, inni mówią, że całkiem dobry, ja nie wiem, bo nigdy nie oglądałem, ale mówię sobie, nawet w takim filmie taka scena. I wiecie, ale to było tak fajnie pokazane, akurat może dobrze czasami obejrzeć sobie niereligijny film biblijny, nie w koprodukcji włosko-hiszpańskiej, tylko jakiś inny, żeby zobaczyć tą realność. I wiecie, jak ja to zobaczyłem, to ja po prostu, ja patrzyłem na to, bo wiecie, tak jak wam mówiłem, najpierw zobaczyłem faceta z brodą, mówię, o taka jak moja, długie włosy, o takie jak moje, to musi być Jezus i to był Jezus. A później zobaczyłem go, jak on tego ślepego uzdrawia i sobie pomyślałem, mówię, może... To jest dokładnie to, do czego my wszyscy jesteśmy powołani. Żeby kłaść po prostu ręce na chorych, żeby być tak jak Jezus, żeby ogłaszać Królestwo Boże. Żeby tu, gdzie żyjemy, mówić do wszystkich, kogo spotkamy, że Królestwo Boże się przybliżyło, że Bóg może zmienić nasze życie. Twoje życie może zmienić. I uzdrawiać chorych, wypędzać demony, wskrzeszać zmartwych. Czujecie? Nie czuję się, dobra. Widzę właśnie dzisiaj jakoś tak z tym odczuwaniem jest tak, nie wiem co zrobić, żeby to poczucie, odczucie przyszło. Okej. Okay. Daniel czuje, Daniel jest nowy w kościele. Słuchajcie, on też lubi filmy, więc się ożywia. Dobrze. Pięknie Randy Clark mówił na konferencji o przyczynach, dla których my obawiamy się, żeby uczestniczyć w tym działaniu nadprzyrodzonym w naszym życiu. I zrobił świetny wykład, kto był, to wie, tak? Mówił o tym, że katolicy boją się modlić o uzdrowienia, ponieważ w ich historii, doktrynie i tradycji ci, którzy byli uzdrowicielami, to byli niezwykle święci ludzie chodzący blisko Boga. Więc katolicy rzadko modlą się o uzdrowienia i myślą, że to jest rzadkość, trzeba pojechać w specjalne miejsce lub specjalny człowiek musi się pomodlić, ponieważ uzależniają to od świętości. Później pokazał, wymalował obraz Randy Clark, na tej konferencji jest więcej, protestantów, którzy nie modlą się o uzdrowienia, ponieważ żyją w teologii, która już od czasów reformacji jest pielęgnowana, a mianowicie, że te nadprzyrodzone takie fajerwerki przeminęły, bo one były po to, żeby potwierdzić służbę Mesjasza i apostołów. Jak ostatni apostoł umarł, to już znaków i cudów nie ma i one się nie zdarzają. Więc mówi, główny powód, dla którego protestanci tradycyjni nie wierzą, to jest powód taki, że mają problem z teologią i po prostu się tego nie spodziewają. No jak będą widzieć dobre życie innego człowieka, to ich to już bardzo satysfakcjonuje, więc dążą do tego, żeby widzieć tą przemianę charakterów, pobożne życie, dobrze wychowane dzieci, kochające się rodziny. Takie generalnie dobre purytańskie chrześcijaństwo. Tak? Ale później mówi, ale teraz o nas powie. I mówił do tych, którzy są charyzmatykami. I powiedział tak, a jeśli chodzi o nas, mówi, to my się boimy modlić, ponieważ boimy się porażki. Boimy się modlić o człowieka, a później zobaczyć, że on nie został uzdrowiony. I to jest nasza największa przeszkoda. I później to rozwijał. Fajne świadectwo tydzień temu mówiła Kasia Sobecka, która powiedziała, że właśnie ona to po tym wykładzie oddała Bogu swoją chęć takiego szukania potwierdzenia, czy właśnie zażenowania, lęk przed zażenowaniem, czy przed wstydem. I pamiętacie, od razu opowiedziała te świadectwa o uzdrowieniu z żylaków, jak zniknęły na jej oczach, właśnie na tej konferencji. I kiedy Randy mówił o tym, to ja jeszcze mam, ja mówię, a ja mam jeszcze inny problem. To myślałem, no to fajnie, ja jestem oryginalny, ale ja nie modlę się o to, tak jakbym mógł się modlić, o te znaki i cuda, i widzicie, ponieważ ja się obawiam, czy mam wystarczająco wiary, żeby Bóg zadziałał. To jest taka, każda sekta ma swój powód, że nie jest posłuszna Bogu, a to jest sekta wiary, ruchu wiary, tam gdzie ja się wychowałem. Więc tam się modli ten, kto ma wiarę. To po prostu sprzęgnięty Słowem Bożym, jak tak czuję, że to Słowo Boże przenika, a wiara jest ze słuchania, wtedy przychodzi, wtedy się modli. Jak to czuję i tak naprawdę jest strasznie emocjonalny, ale identyfikuję to z wiarą, to ja jestem. Ale kiedy skończył się ten cały dzień tego wykładu, to ja sobie tak popatrzałem na te przyczyny. Katolicy nie modlą się, bo czują się niewystarczająco święci. Protestanci, bo myślą, że przeminęło i niewiele tych cudów widzieli wokół siebie tak naprawdę i wiedzą, że to wyjątkowa rzecz. Ci się nie modlą, bo mają za mało wiary. To ja, ten z ruchu wiary. I nie modlą się, ponieważ boją się porażki. I nagle, wiecie, zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę wszystkie te cztery przyczyny dotyczą mnie. Że to nie jest tak, że tamte przyczyny dotyczą katolików, a tamte dotyczą protestantów takich, a tamte protestantów takich, a tamte dotyczą takich. Ja stałem tam i mówię, że jest tylko jedna przyczyna, że ja się nie modlę o tych chorych. Ja po prostu tego nie robię. Oczywiście, raz mi przyjdzie myśl pod tytułem jak śmiesz, to katolicka myśl. Innym razem przyjdzie mi myśl pod tytułem no co ty weź, to jest protestancka myśl, emocja, tak? Innym razem mi przyjdzie, no ale co, tak czujesz, że możesz teraz, czujesz? To jest właśnie ta myśl, to zwiedzenie wiary. A innym razem mi przychodzi, no weź, a jak się pomodlisz, nic się nie stanie? To jest ta myśl, o której Randy głównie mówił, myśl porażki. I one wszystkie są, wszystkie mnie zatrzymują w działaniu. A co mówi Słowo Boże? Jeżeli zobaczysz te znaki występujące u ciebie, to cokolwiek się nadarzy, czyń, bo Bóg jest z tobą. Ja gdy się nawróciłem, natychmiast byłem aktywnym wierzącym. Od pierwszego dnia, kiedy zacząłem modlić się językami, ja czytałem sobie Ewangelię Marka, ja zasnąć nie mogłem. Bo tam jest napisane, że ci, którzy uwierzą, takie znaki towarzyszyć będą. Na chorych ręce kłaść będą, nowymi językami mówić będą, demony wyganiać będą, nawet jakby coś zatrującego wypili, trującego to im nie zaszkodzi. Ja czytałem to z wypiekami, ja nie mogłem zasnąć, bo ja wiedziałem, że ja jestem w tym miejscu i teraz to mnie wszystko spotka. Więc ja chciałem tego wszystkiego wypróbować. Mieliśmy krótko, 2-3 miesiące po nawróceniu, mieliśmy spotkanie modlitewne. Było nas tam może 20-30 facetów. Wtedy już jeździliśmy na taką odnowę w Duchu Świętym do Słupska i tam była taka dziewczyna, która była chora na cukrzycę. I od tej cukrzycy już zaczęła tracić wzrok lub już prawie go straciła. I my byliśmy nie w Słupsku, gdzie była ta dziewczyna, tylko w naszym technikum i modliliśmy się razem. I w pewnym momencie, to był też człowiek, który był pod wpływem tych wersetów, że prorokować będą i tak dalej, jeden z nas po prostu nagle mówi, słuchajcie, czuję, że Bóg mówi do nas. Wszyscy od razu na Niego i całkowicie na serio. Bez tych wszystkich problemów katolickich, protestanckich, z ruchu wiary i wszystkich innych, które po prostu umysł atakują. My wszyscy od razu na Niego i od razu myślimy i mówimy, to co Bóg mówi? Wiesz, tak jak po prostu, nie wiem, jak pogodę sprawdzasz. Włączasz telewizor i nie włączasz i myślisz sobie, no ciekawe, czy to nie jest pogodę, nie pokazują tak z zeszłego tygodnia, żeby mnie zwieść. Nikt tak nie robi. Włączasz pogodę i po prostu patrzysz. I nie myślisz, że cię ktoś oszuka. Wiesz, więc my tak na Niego. On mówi, słuchajcie, ja czuję, że powinniśmy jechać do Słupska, włożyć ręce na Beatę i ona będzie uzdrowiona. Patrzy na nas, a wszyscy tylko tak po sobie. To kiedy jedziemy? I wiecie, nie było żadnej po prostu dyskusji, czy to Bóg mu powiedział, czy mu nie powiedział. Tylko my od razu, zaraz, to kiedy oni mają to spotkanie? Oni mają chyba w środę spotkanie tej wspólnoty. Dobra, to w środę po lekcjach wszyscy jedziemy. Słuchajcie, wyszliśmy ze szkoły, zapakowaliśmy się do pociągu i pojechaliśmy na tą grupę. Przychodzimy na tą grupę, oni nie wiedzieli, że będziemy. Nie ma ani internetu, nie ma komórek, nie ma telefonów, więc my po prostu wpadamy. Idziemy do lidera i mówimy, mieliśmy proroctwo w poniedziałek na spotkaniu, że Beata będzie widziała i my chcemy teraz na nią wszyscy ręce położyć. I ten lider mówi, no ale jak, to tak będzie widziała, tak po prostu co z tego będzie? Tak, tak pan powiedział. Mówi, no dobrze, to jak będzie modlitwa, to wtedy zacznijcie się modlić. Słuchajcie, to było fajne, po prostu... W pewnym momencie my już tam nie mogliśmy wytrzymać, bo my tylko po to przyjechaliśmy. Nie przyjechaliśmy po to, żeby tam budować tą wspólnotę, czy coś robić, tylko żeby na tą Beatę ręce włożyć, więc wszyscy po prostu czekali jak sępy, żeby tylko po prostu dorwać Beatę. No i w końcu oni się zgodzili. Dali Beatę na środek. My wszyscy, tą dwudziestką chłopaków, leśników, przygnietliśmy ją rękami i dawać wrzeszczeć do Boga po prostu, ile fabryka dała. I po prostu, i tylko co chwilę sprawdzaliśmy, przepychaliśmy się, czy już widzi, ktoś jej macha. Hej, Beata, widzisz coś? Nie, dalej. To było straszne. To było straszne. Wiecie, z tyłu tam siedziały te siostry tej wspólnoty katolickiej, na różańcach mówiły. Jeden z nas po prostu, kolega zobaczył to, od razu, Boże, nie módlcie się, teraz nie na różańcach, teraz nie na różańcach. Zadyma się zrobiła po prostu. Ten lider do nas przyszedł i mówi, zostawcie ją już, ona jest zmęczona. Mówi, co? Zmęczona? Dopiero 20 minut. I my dalej tam, wiesz, krzyczymy wszyscy, pompujemy. W końcu ktoś jej krzesło podstawił, żeby nie musiała stać. Ona uniesiona w siódmym niebie, że po prostu nigdy tyle uwagi nikt nie poświęcił po prostu, wiesz. My wszyscy po prostu absolutnie nie wyjdziemy, dopóki nie zobaczymy, że ona zobaczyła. Wiesz, to po prostu w końcu musiał jakiś ksiądz przyjść i nas przepędzić stamtąd na siłę. Była wielka awaria, ale też musiał poczekać, aż niektórzy z nas dojdą do takiego miejsca, że może to nie dzisiaj. Ale dopóki to nie nastąpiło, to nas z tej salki katechetycznej żaden ksiądz by nie wyrzucił. I wiesz, i później po prostu, żeśmy jeszcze wielokrotnie wracali tam, się zastanawialiśmy, dlaczego nie teraz, dlaczego to nie nastąpiło. Byliśmy tak zbuntowani przeciwko temu brakowi uzdrowienia, ponieważ było dla nas oczywiste, że Bóg mówił, że my zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić i po prostu, nie wiem, były na wierze, coś się nie tak zadziało i musimy to pokonać. Wielokrotnie tam jeszcze jeździliśmy. Później po prostu po kilku latach, po roku czy półtorej, moja Iza dowiedziała się o Beacie. Dowiedzieliśmy się o takiej krucjacie, że przyjeżdża taki ewangelista do Katowic. I mój pierwszy pomysł mojej żony był taki, ty, my musimy po tą Beatę pojechać, która po prostu, która nie widzi. I musimy pojechać po nią i przywieźć ją ze Słupska do Katowic na tą konferencję, żeby była uzdrowiona. Wiecie, to było wariactwo. To był 89 rok. Po prostu bida, my na bilety nie mieliśmy. My pojechaliśmy do Słupska, zabraliśmy ją. Ona była na dializach, musieliśmy załatwić dializę w Katowicach. Przywieźć ją, przyprowadziliśmy ją do Izy Mamy do domu. Po prostu Izy Mamy przyprowadzili jakąś kobietę chorą na cukrzycę, niewidomą. Nagle przychodzą, pakują się. Później jeździliśmy autobusem godzinę na tą krucjatę przez kilka dni. Wiecie... Modliła się, przepychaliśmy ją tam do przodu, żeby ten ewangelista kładł na nią ręce. Nie wiesz, wracaliśmy, byliśmy załamani, kompletnie załamani. Po prostu ona siedziała zadowolona, mówimy, Beata, sorry. Nie wiemy dlaczego, nie rozumiemy dlaczego. Po prostu nie wiemy dlaczego się zabrała. Ona mówi, słuchajcie, to było jedno z ważniejszych wydarzeń w moim życiu. Jestem tak podniesiona, wierzę, że Bóg istnieje, że działa i tak dalej. Co było dalej? Wy tak patrzycie, czekacie na to uzdrowienie, ale od dzisiaj uzdrowienie nie jest tematem kazania, tylko działanie jest tematem kazania. Wiecie, ona dzisiaj już nie żyje, już jest pochowana. Pochował ją pastor ze Słupska, Marek Siudek. Pół Słupska i wierzących była na jej ślubie, bo ona w tym zborze była z 20 lat, od momentu, kiedy się uzdrowiła, kiedy się nawróciła. Słucham? Na pogrzebie. Dzięki. Dobrze, że ktoś mnie słucha. I tam wszyscy mówią, jak była wspaniałą siostrą, jaką była zbudowaniem, zawsze chciała się modlić, jakim była wsparciem dla zboru. Ale wiesz, ja mówię to po to, żeby wam pokazać, że po prostu jeżeli człowiek wie, że coś ma i jest wdzięczny, to będzie działał i nic go nie powstrzyma, będzie cały czas aktywny. i będzie coś robił. Wiecie, i to, że my po prostu nie... Jeżeli my chcemy zobaczyć progres w naszym życiu, to musimy działać. Randy na tej konferencji jeszcze drugi raz się odwołał, nie wiem jeszcze ile razy się odwołam, ale dosyć dźwięczy mi w uszach, powiedział, że jest jeden powód, że on widzi więcej uzdrowionych niż widział wcześniej. Wszyscy się tak zastanawiali, jaki jest klucz, jaki jest patent. On powiedział, widzę wtedy więcej uzdrowionych, kiedy więcej, o większą liczbę ludzi się modlę. Bo nigdy nie widziałem więcej niż 20, około 20% uzdrowionych. Więc żeby widzieć więcej uzdrowionych, muszę się więcej modlić. Wiesz, i to jest po prostu, to jest to, do czego Bóg nas zachęca. Bóg nie chce do nas przyjść i powiedzieć ci tak po prostu, słuchaj, no jesteś w przegranym miejscu, teraz siadaj i teraz myśl i teraz kombinuj i teraz już się nic więcej nie wydarzy. Teraz muszę dać ci złoty klucz, srebrny klucz, 3 stopnie rozwoju i wiesz, nie ruszaj się, dopóki nie będziesz miał objawione, muszę zdjąć z ciebie zniechęcenie i tak dalej. Nie, to nie tak działa. To działa po prostu, cały czas działa w ten sam sposób. Cały czas ta sama Biblia. Masz Ducha Świętego, On jest ci dany, masz znaki tego działania, wystarczy, że spojrzysz w historię swojego życia, zobaczysz, jak Bóg działał, On jest ci dzisiaj dany i dzisiaj ten prorok Samuel, tak jak mówił do Saula, mówi do ciebie, że kiedy widzisz te znaki, to rób to, do czego jesteś pobudzony, bo Pan jest z tobą. Pan jest z tobą. I możesz zobaczyć po prostu Boże rzeczy wokół siebie. I będziesz widział. A to, że nie widzisz, jest jedna przyczyna. Nie działasz, nie dajesz Bogu szansy, żeby On coś zrobił. My oczywiście chcielibyśmy i my po prostu jesteśmy w tym okresie, wiele osób to mówi, że dzisiaj Kościół nie jest prześladowany poza niewieloma krajami, gdzie jest prześladowany za wiarę, gdzie umierają chrześcijanie. Natomiast w tym zachodnim naszym świecie, w którym nam przyszło żyć, nie jesteśmy prześladowani w sposób fizyczny, ale jesteśmy prześladowani przez wroga w sposób mentalny. I my tutaj obumieramy. Tu przestajemy być aktywni. Tutaj jesteśmy kastrowani. Tutaj jesteśmy pozbawiani siły. Żeby żyć. Żeby być wdzięcznym. Żeby cieszyć się z tego, co mamy. I żeby przystąpić do działania z tym, co mamy. Jeżeli chcesz widzieć progres w swoim życiu, to musisz zacząć działać. Zastanawiam, kiedy ja się przebiję? Po której minucie? Dobrze. Drugi fragment. To był Samuel i Saul, a teraz drugi fragment. Mamy prorok Natan i Dawid. Druga księga Samuela, 7 rozdział, od 1 wersetu. Ciężko mi dzisiaj, jak mi ciężko, słuchajcie. Nie wiem dlaczego. Ale jest dobrze, nie? Jest dobrze, amen, halleluja. Jest dobrze, ale w odczuciach jest po prostu pod górkę. Dobra, nieważne. Tak czasami być. Uczucia się nie liczą, tak? Uczucia się nie liczą, mówi Rok Wiary. Liczą się, mówi inny ruch. Druga księga Samuela, tak, działa, ja zobaczysz. Dobrze, działam dalej, mówię. Mówi, mów, nie milcz. Czy będą chcieli słuchać, czy nie będą chcieli słuchać, mów. Mówi Pan do proroka, dobrze. Druga księga Samuela, 7 rozdział, od 1 wersetu. Gdy pewnego razu król siedział w swoim domu, a Pan dał mu wytchnienie od wszystkich okolicznych nieprzyjaciół jego, normalnie jakbym czytał o sobie wczoraj w ciszu, rzekł król do Natana proroka, patrz, ja mieszkam w domu z drzewa cedrowego, a skrzynia Boża jest w pomieszczeniu, jest pomieszczona w środku namiotu. Wtedy Natan odpowiedział królowi, wszystko, co masz w swoim sercu, uczyń, gdyż Pan jest z tobą. Drugi raz to słowo, którego parafrazą można by było powiedzieć, jest teraz zrób, co chcesz. Zrób teraz wszystko, do czego Bóg cię pobudza. Pierwszy przykład Samuela i Saula dotyczył tego, że jeżeli masz Ducha Świętego, to Bóg jest z tobą i On cię będzie prowadził do robienia dobrych rzeczy, do głoszenia Ewangelii, do modlenia się o chorych, do pomagania sierotom i wdowom, do pomagania wszystkim swoim najbliższym przez cały czas, do bycia pożytecznym, do bycia użytecznym, do poszerzania Bożego Królestwa, do bycia twórczym. To jest pierwsza rzecz. Natomiast tutaj mamy drugą, inną. Dawid siedzi sobie, jest wdzięczny Bogu, Bóg daje mu wytchnienie od jego wrogów i on mówi, mam już wszystko. I w tym miejscu wdzięczności dochodzi do miejsca, że widzi, że jest jakaś potrzeba, która nie jest jego potrzebą. To jest fantastyczne, słuchajcie. To jest fantastyczne. Człowiek wdzięczny będzie widział potrzeby innych. Człowiek niewdzięczny będzie widział tylko swoje potrzeby.
tu jeszcze nie mam, jeszcze nie mam na szminkę, a tu jeszcze nie mam na chlebek, a tu jeszcze nie mam na siłownię, nie mam, a tu jeszcze nie mam na studia, a tu jeszcze nie mam na buciki, nie mam jeszcze, nie mam, i na iPhone'a nie mam, jeszcze tego nie mam. Jeszcze by się na urlop jeszcze bym miał, jeszcze sporo tego. Na instrument nie mam i tak dalej.
Człowiek wdzięczny, on po prostu nagle dostrzega, że po prostu on jest tak błogosławiony i są ludzie, którzy są potrzebami wokół. I teraz wiesz, natomiast ta potrzeba dotyczy szczególnej rzeczy, ponieważ Dawid zwrócił uwagę, że skrzynia Pana, Arka Mojżesza, Arka Przymierza, skrzynia świadectwa, jest gdzieś w jakimś namiocie. Mieszka, a on mieszka w pałacu i mówi, to jest nie w porządku, powinno być inaczej. To nie król powinien być ten, który jest pierwszy wywyższony, król nawet Izraela, ale to powinien być obecność Pana, która powinna być wywyższona. Wiecie, ciekawe jest, że Jezus w kazaniu na górze, w Ewangelii Mateusza, w 6 rozdziale, kiedy mówi o nietroszczeniu się, nietroszczenie jest bardzo związane z byciem wdzięcznym, on mówi, że tego wszystkiego poganie szukają, ale wy się o to nie martwcie. Wy szukajcie Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Więc wiesz, drugi powód do tego, druga zachęta do tego, żeby działać, przyjdzie do nas wtedy, kiedy my zwrócimy oczy na potrzeby Królestwa Bożego. Wtedy nagle będziemy widzieć, co zrobić. Wiecie, ja siedzę na wsi. Mówię o tej sielskości, o tym wczoraj moim piekielnym dniu czyśćca, od którego zacząłem dzisiejsze kazanie. I po prostu sobie, wiesz, i kiedy dochodzę do miejsca wdzięczności, nagle zaczynam kombinować, co by można zrobić tutaj, na tym terenie. Bo jeden król już na tym terenie jest i to jest Marek Ciesiłka. I wszyscy sąsiedzi mu zazdroszczą. Szliśmy tam 2 dni temu z Izą, z psem sobie i wiecie, już się dowiedzieliśmy, że na sąsiadkę wychodzimy z domu. To wcześniej była nasza sąsiadka, mówimy, Iza mówi, no taki krótki spacerek, idziemy z pieskiem. A sąsiadka mówi tak, tak, tak. I całe ci się wzdłuż i wszerz jak zwykle z tym pieskiem. Ja mówię, już nas widzą, że my ciągle z tym barym łazimy po tej wsi. Ale szliśmy 2 dni temu, szliśmy sobie za rękę i nagle mnie tchnęło i mówię sobie, zobacz, wyobraź sobie, że ci wszyscy ludzie teraz w oknach gapią się na nas. I tak co trzeci, co czwarty dzień wieczorem widzą, jak ten gość z brodą, ten kudłacz, ten Jan Chrzciciel, ze swoją żoną za rękę i z pieskiem maszerują przez wieś. I nagle mnie tknęło, jak bardzo te żony w domach, których mężowie poszli na piwo albo nie wrócili jeszcze z pracy, jak one są zazdrosne. Taka dzika satysfakcja. Jak ludzi może skręcać tam za tymi fierankami, gdzie ja nie widzę, że oni patrzą, ale oni patrzą i widzą, że ja idę. Ale wiesz, to jest właśnie to. Ja idę, jestem wdzięczny Bogu, ale w tym samym czasie zaczynam kombinować, jak może Królestwo Boże przyjść do tej wsi. Jak może być, żeby te kobiety za tymi fierankami, żeby one były, żeby one się odblokowały, żeby coś zaczęło się dziać w ich życiu. Tak? Tydzień temu był piknik, wracamy z kościoła, piknik wsi i zamówi, musimy iść na piknik, musimy być wśród tych ludzi. Trzeba się z nimi integrować, trzeba ich poznać, trzeba wiedzieć, jakie mają potrzeby, trzeba spędzić czas, trzeba być na tym pikniku szkolnym. I w związku z tym moja żona z dziećmi poszła na ten piknik. Ja udałem się na drzemkę pokazać. No. Wiesz, ale to jest właśnie to słowo, które tutaj jest z Dawida, z drugiej księgi Samuelowej. Że po prostu, że Bóg, zobaczysz postęp w swoim życiu, zobaczysz progres w swoim życiu, jeżeli zaczniesz działać. I Bóg mówi, po pierwsze, mówi, jeżeli masz Ducha Świętego, to działaj. Po drugie mówi, tutaj do Dawida, jeżeli widzisz potrzeby Królestwa Bożego, to działaj, bo Pan jest z tobą. I to, do czego cię popycha, jest słuszne i właściwe. Alleluja. I teraz słuchajcie, na koniec taki zwrot chciałem wam przeczytać w 4 fragmentach Nowego Testamentu i już będę się zbliżał do końca. To jest słowo czynić dobrze. Ono występuje 4 razy w takiej parze w Nowym Testamencie. W liście do Galacjan, możecie nie otwierać, nie będę podawał nawet wersetów, żebyście się nie dokoncentrowali. Będzie to na Facebooku. W liście do Galacjan apostoł Paweł mówi tak. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Czynić dobrze i wszystkie warunki spełnione są. I teraz tak, człowiek może być w tym miejscu swojego życia, jest wdzięczny, przestaje myśleć o tym, żeby schapnąć następne rzeczy, i zaczyna po prostu czynić dobrze. Czy od razu jego życie przybiera jakąś rewolucję i czy widzi postęp? Niekoniecznie. Niekoniecznie. Ale Bóg daje obietnicę, że pewnego dnia z tego siewu będzie żęcie, które będzie bez znużenia. Jeżeli ja konsekwentny jestem w tym, żeby czynić dobrze, to znaczy być aktywnym i być aktywnym we właściwych rzeczach. Czyli tak jak było u Saula pod wpływem Ducha Świętego, żeby czynić Boże rzeczy i tak jak było u Dawida, widząc potrzeby Bożego Królestwa, to ja pewnego dnia będę żął bez znużenia. Wiecie, to jest fajne, bo my już mamy tutaj znajomych, których są z naszymi znajomymi nawet powyżej 20 lat. Ja obserwuję w tym zborze, ja obserwuję życie i mogę powiedzieć, że Bóg jest wierny. Pamiętam, jak w wakacje rok temu lub dwa lata temu Jurek Rycharski był, przeczytał taki fragment o nagrodzie, która czeka i skierował to słowo do mnie i do Izy. I powiedział tak, czeka na was nagroda. To było słowo od Boga, takie specyficzne, prorocze. Ponieważ Bóg widzi waszą wierność. I wiecie, jak on to mówił, to ja stałem tam i byłem po prostu, emocjonalnie byłem zbuntowany przeciwko temu. Bo mówiłem, po pierwsze, nie jestem pewny, czy jest w ogóle jakaś nagroda jest. A po drugie, to ja chcę to teraz widzieć. Więc były dwa powody mojego buntowania się przeciwko temu słowu. Hej, halo. Konkurencję robicie. Więc po prostu, słuchajcie, więc czynić dobrze, a rządź będziemy bez znużenia. Ten sam fragment. Z pierwszego do Tesaloniczan. Baczcie, ażeby nikomu złem za złe nie oddawać, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Słuchajcie, to jest banał. My tu nie mówimy po prostu o wyższych stopniach wtajemniczenia, o lotach w kosmos, w duchu, o wielkich wizjach. My mówimy o prostych rzeczach, które po prostu każdy ma szansę czynić w każdym momencie, kiedy spotyka drugą osobę. Czynić dobrze i zobaczysz progres w swoim życiu. Drugim do Tesaloniczan. A wy, bracia, nie ustawajcie czynić dobrze. Czyli nie przestawajcie, tak? Podkreślone jest to, żeby nie zatrzymywać się. Wiedziałem, że tak będzie, bo moja żona wczoraj była na szkoleniu i po prostu tyle mi fajnych rzeczy sprzedała, że dzisiaj jak pisałem kazanie, to tylko musiałem się zobowiązywać, że w głowie, że nie powiem tego, nie powiem tego, nie powiem tego, bo takie fajne ilustracje. Ale jedno powiem. Opowiedziała mi, w jaki sposób leczy się wiecie, psychoterapia i psychologia to jest skomplikowana sprawa i w ogóle nie roszczę sobie praw, że coś wiem na ten temat, od razu uprzedzam. Ale, więc to jest szeroka dziedzina. Było coś takiego powiedzianego, że jak człowiek, że niektórych ludzi można wyleczyć z depresji przez to, że się ich wyciągnie z łóżka. Generalnie człowiek ma depresję, to się go wkłada do łóżka. Ale można niektórych wyciągnąć przez to, że im się zmniejsza liczbę snu i oni przez to jakoś tak są dziwnie pobudzeni w życiu i zaczynają być aktywni. Nie działa to na wszystkich, to nie jest generalna zasada i w ogóle to jest wyjątkowa rzecz, ja nic nie wiem na ten temat i się nie znam. Ale pomyślałem sobie, że coś takiego zaobserwowałem u siebie. Że kiedy ja mam dzień, który jest dniem z Bogiem, to ja nigdy nie jestem bezużyteczny. Ja wszystko, co robię, jest podelektryzowany taką myślą czynienia dobrze. Kiedyś Smith Wigglesworth powiedział coś takiego. Ktoś się go zapytał, ile on się modli. A on powiedział, że on nie wie, ile się modli, ale przynajmniej raz na godzinę się modli. Czyli modli się właściwie przez cały dzień. Zawsze ma ten powrót do Boga. Jest czynieniem dobrze może być tak samo i to tak samo może ciebie prowadzić do sprawiedliwego życia, kiedy ty cały czas czynisz dobrze. To znaczy w każdej godzinie będąc w domu czy w pracy, zastanawiasz się, czy ty masz progres w swoim życiu w tym, że czynisz dobrze. I każdej godziny możesz zrobić coś dobrego. Taki napis na murze czytałem, Lucie. Pamiętacie, takie są cytaty. Zrób, Lucie, tak? Lucie. Zrób komuś dzień dobry. Po prostu to jest banalne. I Słowo Boże o tym mówi. I ostatni fragment z listu Jakuba. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Więc to inna sprawa, że to nieczynienie dobrze jest grzechem. Słuchajcie, żyjemy w czasach, w który jest dzisiaj rano, o tym myślałem, żyjemy w czasach, który po prostu przesterował się w dziedzinie motywowania. Jesteśmy przesterowani. Wszyscy oczekujemy na większy bodziec, który pobudzi nas do działania. Więc kiedy słuchamy kazania, lub kiedy czytamy Biblię, lub kiedy myślimy o swoim życiu, to jesteśmy w stanie dopiero wtedy podjąć działanie, kiedy widzimy za tym działaniem wielkie bogactwo, albo wielką chwałę, albo wielki wpływ, albo wielką sensowność naszych działań. Więc kiedy po prostu słyszymy,
słuchaj, po prostu żyj dobrze, czyń dobrze, nie przestawaj czynić dobrze wszystkim, rozejrzyj się, to nie wbija się w nas, ponieważ żyjemy w takiej epoce ciągłej motywacji, ciągłej manipulacji umysłem.
Więc dopiero wtedy, kiedy przyjeżdża ktoś i na przykład uczy o finansach i mówi tak, słuchaj, tu było tak i tu mi Bóg powiedział, daj. I on mi wtedy 7-krotnie dał. I słuchaj, i dziesięcina taka, a tu przyszło 100-krotny plon. I lecą świadectwa. I my tak jesteśmy i tak dochodzimy do takiego miejsca i wtedy na koniec mówimy, a teraz zbierzemy pieniądze. I jest łubudu, jest wielki efekt. Dlaczego ten efekt był wielki? Dlatego, że motywacja była wielka i ona docierała głęboko i roztaczała perspektywę i pokazywała, jaka tego jest sensowność. I tak jest z wszystkim. O rodzinie, o domu, o tym, jak postępować z mężem i żoną. Mark Gungor musi nakręcić 6 odcinków. Śmiać się, musimy to zobaczyć w kinie. Musimy zobaczyć te przykłady. Kiedy to wszystko tak zobaczymy. To tak jak uczestniczy jego seminarium, na koniec płaczemy i mówimy, jednak będę miał dobre małżeństwo, postarał się. Siła motywacji musiała być niezwykła. I tak jest z wszystkim. Ale powiem wam, dla duchowego człowieka, dla tego, który żyje z Jezusem, który ma Ducha Świętego, który jest w takim miejscu, jak był Saul, kiedy przyszedł do niego Samuel, i takiego, który jest w miejscu, w którym był Dawid, kiedy przyszedł do niego Natan. Taki człowiek nie potrzebuje gigantycznej motywacji, żeby mieć rewolucję w swoim życiu. Mówi po prostu, wystarczy, że będę żył dobrze. Bóg mówi o nagrodzie, która mnie czeka za wszystko, co zrobię tutaj, co dokonam w ciele, będąc tutaj na ziemi. I to jest niezwykła nagroda. I to nie musi być po prostu super, hiper nacechowane jakimś, nie wiem, moją chwałą, bogactwem, czy jakimś niezwykłym sensem. Wiesz, przychodzę do człowieka i mówię, słuchaj, kochaj swoją żonę. I ludzie myślą, że no, co ja z tym będę miał? I wtedy ja jako pastor muszę po prostu roztaczać przed nim perspektywę nieba i piekła. I przeskakiwać z jednej do drugiej. Jak ją nie będziesz kochał, to słuchaj, będziesz miał kosztowny rozwód i ona ci wszystko zabierze. I dzieci ci zabierze. I będziesz miał piekło, i będziesz miał wrzody. I w ogóle po prostu, a każda następna, którą weźmiesz, to będziesz z nią krócej. I po prostu, i wiesz, i w ogóle. A później, ale jak ją będziesz kochał, to wiesz, to ona ci się odwdzięczy. I to, i dzieci, i twoje wnuki. I wyobraź sobie. I co?
Spróbuję.
To jest po prostu przewrotność umysłu, która domaga się takich rzeczy. Bóg mówi, żyj sprawiedliwie, czyń dobrze, czyń cokolwiek, do czego pobudza cię serce. Każdego dnia zrób coś dobrze, raz na 15 minut zrób komuś dobrze, raz na godzinę zrób komuś dobrze. Siedzisz w domu, zjadłeś obiad, idź pozmywaj żonie naczynia. Wstaw je do zmywarki, idź podlej kwiatki, wstaw pranie, zrób coś dla drugiej osoby, zrób jej herbatę, spytaj się, czy nie opiec ciasto. Po prostu rozejrzyj się, popatrz, zerknij, może coś można tu zrobić dobrze, może dla dziecka można zrobić coś dobrze, może dla rodzica, może dla sąsiada. Pierdółki. A za to wszystko wielka nagroda od Ojca, bo idziesz za tym, do czego pobudza cię serce. I dzielisz się Ewangelią, i uzdrawiasz chorych, i wypędzasz demony. Więc pierwsza rzecz, żeby zobaczyć postęp w swoim życiu, bądź wdzięczny. Druga rzecz, czyń, działaj. Czyń dobrze, gdziekolwiek ci się nadarzy. Po prostu wyciągaj swoje ręce i po prostu bądź aktywny. Nie siedź w ciemnym miejscu nigdy pod tytułem, jaki sens ma moje życie. Nie rób tego. Jeśli nie możesz podnieść, to się prześpij. Jak nie możesz spać, poczytaj książkę. Jak nie możesz spać, poczytaj Biblię. Tak. Szatan cię uśpi. To taka rada jednego zakonnika. Nie możesz spać, czytaj Biblię. Diabeł od razu cię uśpi, bo on nie będzie chciał, żebyś... Więc masz niańkę do kołysanki i później będziesz miał sny też od tej niańki. Także. Wiesz, zawsze jest miejsce na tyle działania, które doprowadzi cię do kolejnego miejsca w swoim życiu i do progresu. Zrób cokolwiek. Niech ci się nie wydaje, napominam cię w imieniu Jezusa, niech ci się nie wydaje, że dobre uczynki sprawiedliwości są małe i nieważne. To jest nieprawda. Z takich rzeczy jest zbudowany świat. Z matki, która robi kanapki dzieciom do szkoły, jest zbudowany świat. Po prostu z takich rzeczy jest zbudowany świat. Agata? Mama, a robiła ci. Okej, okay, myślałem, że może ci nie robiła. Rozumiesz? Po prostu... Okej, okay, wstańmy wszyscy. Jeszcze tam jest jeden fragment, żeby dobrze czynić dobrym i złym, bo Bóg czyni tak dla wszystkich ludzi. I dla dobrych, i dla złych. I mamy być Jego dziećmi i też dla dobrych, i dla złych dobrze czynić. Strasznie mi chodzi po głowie ostatnio modlitwa Jezusa z krzyża. Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Biorę to do siebie. Bardzo mocno. Dzisiaj, kiedy przygotowałem to słowo, to strasznie mi chodziło taka modlitwa. Boże, wybacz im, bo nie wiedzą, co myślą. A później zaraz przyszła kolejna. Boże, wybacz im, bo nie wiedzą, czego chcą. No tak niestety, tak to jest z naszym życiem. Taka jest konstrukcja naszego życia. Okej, okay. Dobrze. Powiedziałem na początku, że będziemy modlić się o potrzeby, jakie są, więc jeżeli będą, to zapraszam do tego, żeby się modlić. Ja bym chciał się pomodlić o Kasię Sobecką i Adama, którzy są przeziębieni na początek. I jeżeli będą jeszcze jakieś inne rzeczy, to po prostu otwórzmy się i zobaczmy, co Bóg będzie chciał czynić. Halleluja. Panie, dziękujemy Ci, że jesteśmy Twoimi dziećmi, że należymy do Ciebie, Panie. Dziękujemy Ci, że masz dla nas dobre życie, które teraz jest naszym życiem i że teraz mamy to dobre życie. Panie, dziękujemy Ci, że możemy w naszych sercach zachowywać wdzięczność, Ojcze. Dziękuję Ci, że należymy do Ciebie. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty masz dla nas też akcję, w którą możemy włożyć nasze ręce. Akcję czynienia dobrze dla kogokolwiek spotkamy. Że możemy być jak Saul i możemy być jak Dawid w naszych motywacjach i nie musimy bać się, ale możemy po prostu czynić dobrze i zacząć czynić rzeczy. Ojcze, modlę się, żeby Twoje błogosławieństwo, Ojcze, przyszło od naszych umysłów, przyszło od naszych serc. Niech przyjdzie Twoje działanie, niech przyjdzie Twoja chwała, niech przyjdzie Twoje poruszenie, wprowadzasz w nas nowe rzeczy, Ojcze, i niech to następuje w każdym życiu każdego z nas. Ojcze, dziękuję Ci w imieniu Jezusa Chrystusa.